A Bogu. Chciałem Was prosić, żebyśmy teraz użyli trochę naszej wyobraźni i wyobrazili sobie, że wracamy z wycieczki do Londynu, z takiej wspaniałej wycieczki, na szare oruńskie podwórze. Albo że wracamy z komfortowego urlopu do mozołu codziennej pracy. Jaki nastrój towarzyszy nam teraz gdzieś tam w głębi duszy, jeżeli użyliśmy wyobraźni? Zupełnie inny mamy nastrój, kiedy wracamy ze szpitala do swojego domku. Tak? Albo z obczyzny wracamy do swojego kraju. Pamiętam kiedyś po mozole pracy w Niemczech dotarłem do granicy i zobaczyłem ten słupek. I po prostu jaka radość. Nawet śmieci w Polsce pięknie wyglądały. Coś takiego się dzieje, że ponieważ jesteśmy istotami emocjonalnymi, dlatego ta temperatura serca albo nam wzrasta, albo spada. Na przykład ci sami ludzie w piątek po południu i w poniedziałek rano. Zupełnie inne emocje. Poprawia się nam nastrój, gdy zbliżamy się do czegoś miłego i pogarsza się nam nastrój, gdy przed nami coś przykrego. I mam pytanie, do której z tych grup zaliczylibyśmy siebie dzisiaj, już bez używania wyobraźni, tylko mierząc temperaturę swojego serca. Czy nam teraz rośnie temperatura pozytywnych emocji, czy spada nam aktualnie? Jak? Rośnie? Niektórym rośnie, ale może niektórym, bo się rozchorowali, bo się starzeją, bo pieniędzy brak, bo się samochód zaczął psuć, bo się zmagają z jakąś jeszcze tam sprawą w swoim życiu. Chciałem, żebyśmy dzisiaj porozmawiali właśnie na ten temat. Bo wszyscy doświadczamy zależności naszych nastrojów od stanu zdrowia, od grubości portfela, od pogody, od wielu czynników. Jesienią nam trudniej się uśmiechać. Tego dzisiaj na modlitwie przed nabożeństwem zachęcałem, żebyśmy się uśmiechali. Nie będę Was nadwyrężał teraz do takiego ćwiczenia, bo mogłyby popękać niektóre mięśnie na twarzy, więc na razie zostawmy to. Często jest też tak, że ten nastrój mamy zły, bo jesteśmy zbyt krótkowzroczni, bo patrzymy tylko na to, co w tym momencie się dzieje, a nie myślimy o tym, co będzie w przyszłości. Idąc do dentysty, jesteśmy strasznie zestresowani i nieszczęśliwi, że musimy iść do dentysty. Chyba że pomyślimy, jaki będzie wynik, że potem nie będzie nas boleć, że będzie super. To wtedy się uśmiechamy nawet jeszcze przed dentystą, ponieważ jesteśmy zapatrzeni trochę dalej niż zazwyczaj się patrzy. Chciałem postawić taką tezę, że chrześcijanin, który przez wiarę wyraźnie widzi czekające go Królestwo Boże, jest emocjonalnie niezatapialny. Zrozumieliście tę tezę? Okej, to na razie ją zostawiamy, mając ją w pamięci. Biblia uczy, że wszyscy bez wyjątku musimy któregoś dnia odejść z tego świata. Odlecieć z tego świata. Wszyscy bez wyjątku. I dzieje się tak na różne sposoby. Na dwa sposoby przede wszystkim. Mianowicie, wariant pierwszy, tak się stanie, gdy powróci niespodziewanie, czy spodziewanie, Chrystus Pan powróci na tę ziemię i zabierze ze sobą swój Kościół. Czytamy o tym w pierwszym liście do Tesaloniczan, 4 rozdziale. To wam podajemy jako słowo pańskie. My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan stąpi z nieba z wyraźnym rozkazem przy wtórze głosu Archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. Powtórne przyjście Pana Jezusa, pochwycenie Kościoła. To jest sposób, ostateczny sposób na zabranie do nieba, do Królestwa Bożego wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś wierzy w Jezusa Chrystusa, to ma przed sobą taką wspaniałą perspektywę. Któregoś dnia, którejś nocy, nie wiemy dokładnie kiedy, Pan przyjdzie i zabierze nas wszystkich do siebie. To jest pierwszy wariant odlecenia stąd, z tej ziemi, z tego ziemskiego życia. Drugi wariant to jest śmierć fizyczna. Śmierć fizyczna. Psalm 90, werset 10. Życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie lat 80. A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżą mijają, a my odlatujemy. A my odlatujemy. Nie odlatujemy, bośmy się nałykali czegoś, tylko odlatujemy, bo wierzymy w Jezusa Chrystusa. Odlatujemy do domu, do ojczyzny w niebiesiech. I to Słowo Boże mówi nam wyraźnie, że czas ludzkiego życia na tej ziemi jest ograniczony. Najnowsze badania GUS brzmią następująco. Średni czas życia w Polsce to mężczyźni 73 lata, kobiety 81 lat. Zobaczcie, jak to koresponduje z tym, cośmy przeczytali w psalmie. 70, jak sił stanie, 80. Czy Polska się trzyma Biblii? Widzicie? W tym ludzkim życiu mamy w zasadzie sam trud i znój. Mnóstwo cierpienia, niepokój, ubóstwo, głód. Nawet życiowe sukcesy i popularność są okupione wieloletnim trudem, pracą, treningami i tak dalej. Czasem patrzymy na tych tam z pierwszych stron gazet i myślimy, ci to mają fajnie. Oj, jakbyśmy tak weszli w ich skórę, to byśmy stwierdzili, że nam lepiej jest, że pójdziemy sobie do swojej pracy, coś tam zrobimy, wrócimy do domu i można usiąść na kanapie i się niczym nie przejmować. To tylko trud i znój. Co jest ich chlubą? Pyta Słowo Boże. Trud i znój. I coraz większe tempo życia nas ogarnia. Właśnie ten obrazek, który wyświetliłem za szybko, mówi, że większość ludzi ma to odczucie, że żyje szybko lub zbyt szybko. Tak, prawie 70% ludzi ma to odczucie i myślę, że my też do takich należymy, że no po prostu dzień za dniem, tydzień za tygodniem, ledwo co zaczynaliśmy rok, a już mamy październik. Tempo życia. Biblia mówi tak, błyskawicznie przemijają, w dosłownym przekładzie Słowa Bożego, błyskawicznie przemijają nam te lata. I pewno ludzie, którzy są tu na tej sali przed 30, trochę się dziwią może, że coś takiego jest napisane. Ale ktoś taki jak ja po 60, to to może już potwierdzić, tak, to naprawdę nie wiadomo kiedy przeminęło, tak szybko przeminęło. I to Słowo Boże też mówi, że z tego świata odlatujemy na zawsze. Nie wierzymy w żadną reinkarnację, nigdzie w Biblii nie ma potwierdzenia tego, tylko odlatujemy na zawsze. Słowo Boże w ustach Hioba wkłada takie oto słowa. Jak obłok się rozchodzi i znika, tak nie wraca ten, kto stąpił do krainy umarłych. Nigdy już nie wróci do swego domu, a miejsce jego zamieszkania nie wie już nic o nim. Słowo na jesień. Zuzia czytała też takie słowo dzisiaj przed rozpoczęciem nabożeństwa. Takie jesienne poselstwo. Nigdy już nie wróci do swego domu, w tym sensie życia tutaj w ciele. I Boże rozstrzygnięcie odnośnie krótkotrwałości ludzkiego życia i końca tego życia na ziemi jest arbitralne. Nawet najbogatsi, najbardziej uczeni nie mają sposobu na to ograniczenie, że przychodzi te lat 80, 90, jak tam. Niektórzy już, wiecie, no tak się tam starają, żeby jak najbardziej przedłużyć swoje życie, ale nie usłyszałem jeszcze o takim, który tak się sprężył i przedłużył swoje życie i po prostu dalej żyje. Niemożliwe. Dlatego też dzisiaj chciałem was zachęcić, abyśmy w obliczu tej prawdy, której nie da się zaprzeczyć, żebyśmy przyjęli konstruktywną postawę, pozytywną postawę. Bo można oczywiście narzekać z roku na rok, coraz bardziej tam patrząc w lustro, mówić o, tragedia, o, starzeje się, można tak przeżyć życie i tak umrzesz, i tak umrzesz. Ale można przyjąć konstruktywną postawę. Ja się zwracam dzisiaj do ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa. Znakomitej większości, tak czy nie? Oczywiście wierzymy w Jezusa Chrystusa, wierzymy w życie wieczne. Tyle pięknych pieśni żeśmy zaśpiewali przed chwilą. No więc jak odlecieć bez żalu i bez poczucia straty? Bo to, że odlecimy, to jest oczywiste. Tylko jak odlecieć bez żalu? Po pierwsze, wierzmy w Pana Jezusa Chrystusa. To jest podstawowa kwestia. Jeśli ktoś nie wierzy w Jezusa Chrystusa, to mu bardzo współczuję, bo nie ma żadnej nadziei, bo poleci, ale nie w górę, tylko w dół. Poleci do piekła. Jeśli nie wierzy w Jezusa Chrystusa, to nie ma nadziei. To ja nie wiem, po co jeszcze ktoś taki żyje. Jedyny cel to, żeby uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Jedyny sens życia, że jeszcze żyjesz, to to, żeby jak najszybciej uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powiedział, nie ulegajcie trwodze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. 6 werset. Ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jak zabrać się z tego świata z klasą, bez żalu i poczucia straty? Po pierwsze, uwierzyć w Jezusa Chrystusa, który daje żywot wieczny, który przebacza nam nasze grzechy, usprawiedliwia nas, jedna nas z Bogiem, daje nam prawo, byśmy się zwali dziećmi Bożymi, czyni nas domownikami Bożymi i zabiera nas do siebie, do swojego królestwa. Uwierzyć w Jezusa Chrystusa. To jest pierwsze, najważniejsze, fundamentalne. Jak odlecieć bez żalu i poczucia straty, trzeźwo na co dzień oceniać swoją doczesność na ziemi. Ważne, byśmy zachowywali zdrowy dystans do tego naszego doczesnego życia. Żebyśmy mieli świadomość, że jesteśmy tutaj tylko przejazdem, że tylko przechodniami jesteśmy, mówi Słowo Boże. że jesteśmy tutaj krótko. Dobrze jest o tym pamiętać. A to powiadam wam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Jest krótki. Ile ja mogę jeszcze żyć, waszym zdaniem, jak mam 64 lata? W porównaniu z tym, co przeżyłem, to już naprawdę króciutko się robi. Już podchodzę, już mam podwozie wysunięte i podchodzę do lądowania. Tak, już nawet podwozie tak nie chce się wysunąć za dobrze. Czas jest krótki, dopóki jednak trwa. Winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. A ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Nie chodzi tutaj, wierzę, o jakąś postawę bezemocjonalnego nastawienia, że w ogóle nic mnie nie cieszy, ani nic mnie nie martwi. Jestem takim stoikiem, filozofem, który się nie poddaje żadnym emocjom. Nie chodzi o to, ale chodzi o ten dystans, że jeżeli coś masz, to nie żyjesz sercem przywiązanym do tego. Jeśli masz żonę, to nie robisz z niej bóstwa, tylko żyjesz tak, że mając świadomość, że to jest wszystko krótkotrwałe. Nie inwestuję całego serca w to, co jest na tej ziemi, bo to któregoś dnia przeminie. Nawet niepowodzenie w takiej sytuacji pracuje na naszą korzyść, bo wiemy, że niepowodzenie wtedy nie jest jakąś tragedią, tylko przybliża nas, a nawet pobudza w nas te myśli o Królestwie Bożym, że dobrze byłoby już stąd odejść, się stąd zabrać. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, czytamy w drugim liście do Koryntian, 4 rozdział. Nasze jakieś niepowodzenie, jakieś prześladowanie, jakieś kłopoty w naszym życiu, one, jeśli spełniamy ten warunek pierwszy, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, to pracują dla naszego dobra, żebyśmy wszyscy byli w niebie. Po trzecie, jak odlecieć stąd bez żalu? Ano, bądźmy myślami już w Królestwie Bożym. Sercem, myślami bądźmy przy Królestwie Bożym, a nie przy tym, co doczesne. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi, czytamy w nauce apostolskiej. Pobożność jest wielkim zyskiem, czytamy w 1 Tymoteusza 6,6. Jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym, albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy wyżywienie, odzież, poprzestawajmy na tym. Tak, będąc myślami w Królestwie Bożym, nie będziemy tak koniecznie tu starali się, żeby nie wiadomo co tutaj nagromadzić, nazbierać, jak się zabezpieczyć. Po co? Jak nic tu nie przynieśliśmy, nic stąd nie zabierzemy. Chodzi o to, żeby przeżyć dzień dzisiejszy, nie martwiąc się o jutro nawet. Tak. Po czwarte, jak odlecieć stąd bez żalu i poczucia straty? Cieszmy się teraźniejszością, ale nie wiążmy z nią swojej przyszłości. Oczywiście nie zachowujmy się jak asceci, którzy wyrzekli się wszystkich uroków życia. Nie przyjmujmy takiej postawy, kiedy ktoś nas częstuje czymś smacznym i ślinka tam leci, a my tego, ja się nie cieszę, bo ja do Królestwa Bożego idę. Ja się tutaj niczym na tej ziemi nie mogę cieszyć. To nie o to chodzi, to nie o taką postawę chodzi. Cieszmy się z tego, co Bóg nam daje. I tym smacznym jedzeniem, jakimś smacznym napojem, i społecznością, i jesienią, że liście, patrzcie, jak pięknie spadły na trawę, jak to pięknie wygląda. Kto by tak ułożył te liście? A wiatr je ułożył, żebyśmy sobie popatrzyli dzisiaj na nie. Na jesienne żółte liście. Pięknie, jesień przyszła. Cieszmy się. Cieszmy się, że przyjdzie zima, cieszmy się, że będzie wiosna, jeśli Pan Jezus wcześniej nie przyjdzie. Nie chodzi o to, żeby niczym, bo ja czekam na Królestwo Boże. Ale pamiętajmy, nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, która też wszystko poddać sobie może. Ojczyzna przed nami. Wiemy, gdzie jest nasz dom, co nas tam czeka. Wiemy, bo Bóg nam to objawił, bo Słowo Boże mówi. I chociaż tutaj na tej ziemi się cieszymy z różnych rzeczy i dobrze, że się cieszymy, ale nie przychodzi nam do głowy, nie powinno nam przychodzić do głowy, żeby ulokować tu w tym świecie wszystkie swoje pragnienia, nadzieje i tak dalej. Ludmiła wróciła niedawno z Londynu, napisała gdzieś tam na Facebooku, że się zakochała w Londynie od pierwszego wejrzenia, ale nie przyszło jej do głowy, żeby się tam przeprowadzić. Bo ma tutaj swój dom, bo tutaj upragniony, wymodlony ma swoje mieszkanie. I my też się zachwycamy różnymi sprawami na tej ziemi, ale do głowy nam nie przychodzi, żeby oddać Królestwo Boże, sprzedać, jak Ezaw za miskę soczewicy, sprzedać Królestwo Boże dla tych przyjemności tego świata. Mam nadzieję, że rozumiecie. Dalej, jak odlecieć stąd bez żalu i poczucia straty? Ano nie pozwalać nikomu, by zatruwał nam prostolinijną wiarę w Jezusa Chrystusa, w Jego przyjście, w to, że zabierze nas do siebie. Bo są ludzie, bo są takie idee, które mogą nas pozbawić tej radości. Bo może być, pojawić się jakaś zła doktryna, może się pojawić taka nauka, która śrubuje ciągle oczekiwania od nas, że musimy więcej, że postu i modlitwy i więcej. I człowiek wie, że idzie do nieba, ale nie ma tu w tym żadnej radości, bo jest już tak obciążony, tak przytłoczony różnymi sprawami. Tak. By stąd odchodzić bez żalu, bez poczucia straty, trzeba pielęgnować prostolinijną wiarę w Jezusa Chrystusa i wieczne zbawienie, które nie zależy od tego, jak wiele się zaangażuje w różne akcje, konferencje, misje, szkolenia, jaki trud wykonam, jak będę się długo modlił, jaki będę duchowy i tak dalej, bo wszystko mam dzięki ofierze Jezusa Chrystusa, bo żywot wieczny, bo zbawienie otrzymujemy z łaski za darmo, nie w oparciu o te ludzkie wysiłki. Rozumiecie? Kiedyś do zborów Galacji dotarła nauka, która sprawiła, że ludzie wierzący w Galacji, którzy tak się cieszyli ze zbawienia w Jezusie Chrystusie z łaski, dali się wciągnąć znowu w przepisy zakonu, w szczegółowe wypełnianie przepisów zakonu i stracili swoją radość. Apostoł Paweł pyta, co się stało z tą waszą szczęśliwością? Byście tacy szczęśliwi, że macie żywot wieczny, a teraz zakopaliście się w torze i może się nawet spieracie, który spełnił wszystko dobrze, a który nie spełnił. Jak odchodzić stąd bez żalu i poczucia straty? Jak nosić w sercu tę atmosferę radości? Trzeba się trzymać też razem. Trzeba się trzymać zboru pańskiego i podtrzymywać się wzajemnie, bo nikt sam nie zachowa tego dobrego nastroju w pojedynkę. Słyszeliśmy już o tym też niedawno. Hebrajczyków 10:24. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. By odchodzić stąd bez żalu, trzeba trzymać się Kościoła, trzeba się trzymać społeczności, bo jeden drugiego zachęca. Jeżeli jesteśmy nawet w jakichś kłopotach, to właśnie dlatego, że mamy wspólnie ten sam los, że jesteśmy razem na tej ziemi, w tej samej pielgrzymce do Królestwa Bożego, jeden drugiego podtrzymuje. Kiedy się człowiek znajdzie w jakiejś survivalowej sytuacji w pojedynkę, to ciężko mu przetrwać. Ale jak jest dwóch, trzech razem z nim, to jeden drugiego podciągnie, podtrzyma na duchu, pomoże. No tak, jak odchodzić stąd bez żalu i poczucia straty? Uświęcać swoje życie codziennie. Dążcie do pokoju i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Naszą nadzieją jest to, że ujrzymy Pana, ale nie będziemy mogli Go ujrzeć, jeżeli nie będziemy uświęcać życia. A gdy uświęcamy nasze życie, to znaczy gdy się oddzielamy od tego, co pospolite, co grzeszne, kiedy więcej czasu poświęcamy, myślimy o tym, co w górze, to duch nasz się zaczyna radować, to się zaczyna podnosić nam, wiecie, no chce się lecieć. Chce się lecieć wtedy, przygazować i w górę, jak nie trwamy w uświęceniu, to niestety zaczyna nas ogarniać jakaś nerwowość, smutek, niezadowolenie. Nie wiem, czy wszyscy mają w swojej duszy takie porównanie, że coś było przykre, a przed nami coś miłego. Mówię teraz o sprawach takich życiowych, sytuacjach. Jak się zaczyna poprawiać nastrój, kiedy zbliżamy się do tego, co miłe. Chciałem właśnie, by tego rodzaju odczucie naturalne, odczucie emocjonalne, byśmy spróbowali dzisiaj przenieść właśnie na tę kwestię, że odchodzimy z tego świata, że któregoś dnia i Pan nas zawoła do siebie. I żebyśmy wzięli tych parę punktów, które wymieniliśmy, jak odlecieć stąd bez żalu i poczucia straty. Więc jeżeli będziemy wierzyć w Jezusa Chrystusa, jeżeli będziemy trzeźwo oceniać swoją doczesność na ziemi, myślami będziemy już w Królestwie Bożym, będziemy się cieszyć teraźniejszością, ale nie będziemy wiązać z nią swojej przyszłości. Nie pozwolimy nikomu na zatruwanie naszej prostolinijnej wiary. Jeżeli będziemy trzymać się zboru i podtrzymywać się wzajemnie i osobiście będziemy trwać w uświęceniu, to odlecimy stąd bez żalu i poczucia straty. Dzięki temu codziennie będziemy zachowywać taki nastrój, jak na przykład w przedostatni dzień przed urlopem albo przedostatni dzień przed powrotem do domu, na przykład ze szpitala. Już sobie potrafię wyobrazić Adama, który wróci do domu. Ile będzie w tym radości, bo już 2,5 miesiąca nie może wrócić do domu. Jeżeli odpowiednio konstruktywnie podejdziemy do tego tematu, to już będzie nas cieszyć sama myśl, że któregoś dnia stąd odlecimy. Apostołowie składali takie świadectwo. Zawsze uciskani, nie jesteśmy przytłoczeni. Bywamy bezradni, lecz nie zrozpaczeni. Prześladowani, lecz nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Takie mieli świadectwa apostołowie. Mieli los ciężki na tej ziemi. Kto czyta Biblię, ten wie. Ale oni nie byli zgnębieni, nie byli przytłoczeni, oni nie byli załamani, nie mieli takiej postawy. Ponieważ tam w sercu, tam się paliło, jak tam się zaczęli użalać nad Pawłem, że idzie do Jerozolimy, może go tam mówią, a może go zabiją. No mówi, ludzie, przestańcie tutaj jęczeć. Przecież ja dla Chrystusa gotów jestem wszystko zostawić, życie oddać. Dla mnie śmierć to jest zysk. Tak. Mamy przykładną postawę Mojżesza, Czytamy w liście do Hebrajczyków, wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Dlaczego? Skierował bowiem oczy na zapłatę. Ten człowiek był gotów znieść wszystko, bo wierzył w Boga, bo wierzył, że przychodzi dzień zapłaty życia wiecznego. Powróćmy do naszej tezy. Chrześcijanin, który przez wiarę wyraźnie widzi zbliżające się Królestwo Boże, jest emocjonalnie niezatapialny. Obroniliśmy tę tezę? Zgadzacie się z nią? Wszyscy odlatujemy. Jeśli ktoś myślał, że zostanie tutaj forever, to sorry, ale i też odlecisz. Wszyscy. Jak odlecieć z klasą? Jak odlecieć w sposób miły Bogu, bez żalu i poczucia straty? No mam nadzieję, żeśmy trochę dzisiaj sobie pomogli nawzajem, żeby ustawić właściwie swój fokus, żeby się odpowiednio ukierunkować. I że dzięki temu, jak to śpiewaliśmy kiedyś w starej piosence, nie jeden z nas też dzisiaj w duszy zaśpiewa: odlecę stąd do chwały, odlecę stąd, kiedy umrę, do lepszych górnych stron, odlecę stąd. Powstańmy do modlitwy.